Profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej, ceniony popularyzator wiedzy naukowej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze i kłaniam się słuchaczom.
W poprzednich odcinkach tego cyklu rozmów o historii elektrotechniki mówiliśmy o tym, jak zbudowano pierwsze prądnice, jak uzyskano możliwość dostarczania do odbiorców dużej ilości prądu, o wiele większej niż w przypadku wcześniej używanych baterii w postaci tzw. stosów wolty. Ale okazało się, że fantazja i wyobraźnia wynalazców odbiorników elektrycznych po prostu nie nadążała za tym postępem w zakresie produkcji prądu. Przez długi czas głównym zadaniem prądnic było dostarczanie prądu do galwanizerii. Przełom nastąpił dopiero, gdy wynaleziono, a potem upowszechniono elektryczne oświetlenie. No właśnie, jak zrodziła się tęsknota za elektrycznym oświetleniem?
Elektryczne oświetlenie było następstwem tego, że ludzie zawsze potrzebowali światła i posługiwali się do tego celu różnego rodzaju urządzeniami, poczynając od jakichś tam łuczyw czy płonących ognisk w jaskiniach, poprzez lampki oliwne w starożytnych willach Rzymian czy Greków. Natomiast przez wiele stuleci w kościołach, w zamkach średniowiecza królowały świece, całe ogromne, zresztą bardzo piękne świeczniki. Po prostu to były źródła światła, ale kłopotliwe, nie bardzo wygodne. Takim bardzo istotnym czynnikiem postępu w technice oświetleniowej było stworzenie lampy naftowej przez polskiego farmaceutę, wynalazcę i przedsiębiorcę Ignacego Łukasiewicza. W 1853 roku on wynalazł, że ropę naftową można destylować, wytwarzając naftę, a z kolei tą naftę można spalać w lampach, które dają bardzo piękne światło, płynne, ciągłe, jasne. No i wobec tego oświetlenie lampami typu Łukasiewicza, lampami naftowymi, było bardzo istotnym krokiem postępu. Jednak z opisywaną tutaj historią elektroniki czy elektrotechniki, lampa naftowa miała wyłącznie pośredni związek.
Ten związek pośredni, ale ważny.
Bo ludzie zatęsknili za elektrycznym oświetleniem, gdy okazało się, że lampa naftowa przy wszystkich swoich zaletach bywa niebezpieczna. To najbardziej dobitnie przekonali się o tym mieszkańcy Chicago, którzy w dniu 8 października 1871 roku byli ofiarami ogromnego pożaru. Był to naprawdę kataklizm. Płomienie strawiły wtedy 18 tysięcy domów w tym nieszczęsnym Chicago. Ponad 100 tysięcy ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. W płomieniach zginęło ponad 300 osób. Straty oszacowane zostały na 222 miliony ówczesnych dolarów, co obecnie przeliczone na wartość dolara obecnego odpowiadałoby czystym miliardom.
Kataklizm był tak wielki, że jako jego przyczyny podawano uderzenie komety. Wydaje się rzecz zupełnie fantastyczna.
Z tą fantazją nie było tak źle, dlatego że rzeczywiście ten kataklizm był tak wielki, że uznano, że tylko przyczyna kosmiczna może go spowodować. Przyczyną czy podpalaczem miasta Chicago miała być kometa, która miała w atlasach astronomicznych oznaczenie 3D łamane przez Biela, ponieważ Wilhelm von Biela był odkrywcą tej komety. On w 1826 roku odkrył tą kometę, potem udowodnił, że widziano tą kometę wcześniej w 1772 i 1805 roku. Obliczył okres jej obiegu, że to było 6 lat i 226 dni, i wobec tego opisał tą kometę. Wydawałoby się, że to wydarzenie nie miało większego znaczenia. Tymczasem ta właśnie kometa, kometa 3D łamane przez Biela, wywołała sensację astronomiczną, dlatego że gdy się pojawiła ponownie w pobliżu Ziemi w 1845 roku, dosłownie na oczach obserwatorów rozpadła się na dwie komety, każda z oddzielnym ogonem. Wobec tego to była taka kometa zmieniająca się na oczach ludzi. Wobec tego bardzo czekano, co będzie, jak te bliźniaczki, czyli dwie komety, które się zrobiły z jednej, wrócą ponownie. Tymczasem okazało się, że one się nie pojawiły wcale. I hipoteza, którą postawiono, była taka. Ta kometa uległa dalszemu rozpadowi. I szczątki tej komety, jak taki ognisty deszcz, spadły na miasto Chicago i setki rozpalonych w atmosferze fragmentów komety wywołało setki równoczesnych pożarów w wielu miejscach miasta, co stworzyło sytuację nie do opanowania.
kosmiczne źródło kosmicznego kataklizmu, przyczyna współmierna do wielkości skutku.
Rzeczywiście, zwolennicy tej teorii byli bardzo przekonani, że tak to nastąpiło, chociaż tam się trochę daty nie zgadzały, bo ta kometa powinna była dotrzeć do Ziemi dopiero 27 listopada 1871 roku, a pożar wybuchł 8 października tegoż właśnie roku. No ale z taką rozpadającą się kometą nigdy nie wiadomo, uznano, że to jest możliwe.
A jaka była prawdziwa przyczyna tego pożaru, który strawił Chicago?
Okazało się, że podpalaczką była krowa. I to co więcej, badając rozprzestrzenianie się ognia, stwierdzono, czyja to była krowa. Mianowicie była to krowa Patryka i Katrin O'Leary, która przewróciła lampę naftową w oborze. Po prostu machnięcie ogona krowy spowodowało, że zapaliła się obora. Potem sąsiednie domy, które były w większości drewniane, ta budowa była gęsta. W jesieni 1871 roku w USA panowała ogromna susza, upalna pogoda i silny wiatr. No i to spowodowało, że właściwie miasto Chicago spłonęło na skutek nieszczęścia z lampą naftową. Wobec tego uznano, że trzeba koniecznie zmienić sposób oświetlania, zwłaszcza w miastach, i wobec tego potrzebowano czegoś nowego, innego, bezpieczniejszego od nafty. Czego? Ano właśnie, elektryczności.
No i zrodziło się pytanie, jak zamienić prąd na światło.
Takim zjawiskiem elektrycznym, które najwcześniej poznano i które dawało światło pod wpływem prądu, był tak zwany łuk elektryczny. Łuk elektryczny powstaje w ten sposób, że jeżeli mamy dwie elektrody, zetkniemy je najpierw, przepłynie prąd przez to złącze, a potem oddalimy, nie dużo, ale troszkę oddalimy te elektrody od siebie, to w powietrzu, w tym fragmencie odcinka pomiędzy tymi odsuniętymi od siebie elektrodami zapali się łuk elektryczny. To jest takie wyładowanie przebiegające w atmosferze. Łuk dlatego, że on jest podgrzany i wobec tego wygina się do góry, a ponieważ świeci bardzo mocno, on świeci podobnie jak kanał pioruna. Wobec tego to może być źródło światła, bardzo mocnego światła. Jak obserwujemy czasem pracę spawaczy, to widzimy właśnie dokładnie to źródłowe oświetlenie łukiem elektrycznym. Bo spawacz właśnie w ten sposób działa, że dotyka elektrodą tam na przykład szyny tramwajowej, potem podnosi tą elektrodę, zapala się łuk, od tego łuku topi się metal, no i można coś tam ze sobą zespawać. Ale to światło jest strasznie jaskrawe, więc w związku z tym jedną z podstawowych rzeczy, którą trzeba było rozwiązać, to były odpowiednie osłony. No ale ostatecznie przez ciemne szkło ten łuk można oglądać, a z kolei on na tyle mocno świeci, że nawet przez ciemne szyby szkło będzie oświetlał bardzo mocno otoczenie i to właściwie zostało rozwiązane. Natomiast problemem, który nie udawało się przez długi czas rozwiązać, było to, jak spowodować, żeby łuk świecił się długo. Dlatego, że człowiek jak trzyma w ręce elektrodę, tak jak robi to spawacz, no to sobie, że tak powiem, w miarę jak ta elektroda się upala, no bo ten niesłychanie gorący, mający ponad 3000 stopni łuk, upala tą elektrodę, no to człowiek ręką po prostu, nawet nie zastanawiając się, bardzo zbliża resztkę tej elektrody bliżej i bliżej i bliżej, no ten łuk się może palić długo. Natomiast w lampach, no trudno było do każdej lampy uwiązać kogoś, kto będzie regulował ten odstęp pomiędzy elektrodami i wobec tego, pomimo że idea była znana dość długo, to właściwie człowiekiem, który spowodował, że właśnie takie elektryczne oświetlenie za pomocą łuku elektrycznego zostało zastosowane w praktyce, to był człowiek, który pracował, żył i działał w Paryżu, ale nazywał się Paweł Nikołajowicz Jabłoczkow, był Rosjaninem, no ale pracował, działał w Paryżu. Tam te swoje elektrody pokazywał. Jabłoczkow wymyślił w 1875 roku takie elektrody węglowe, które dawały łuk elektryczny, a z kolei między tymi elektrodami był taki kaolinowy izolator, który się wypalał. Rezultat był taki, że ten łuk elektryczny mógł wędrować w dół po tym wypalającym się kaolinowym izolatorze i ta świeca jabłoczkowa, tak zwana świeca jabłoczkowa, bo tak to nazywano, mogła świecić nieprzerwanie przez 1,5 godziny. Obecnie takie źródło światła na 1,5 godziny byśmy uważali za mało praktyczne. No ale ponieważ nie było niczego innego, więc ludzie się tym zainteresowali.
A gdzie i jak to zademonstrował Jabłoczkow?
Jabłoczkow był nie tylko mistrzem elektrotechniki, inżynierem, ale był też mistrzem prezentacji. W 1875 roku wynalazł tą swoją metodę świecenia, ale w 1877 roku, już dobrze to opanowawszy, postanowił zrobić elektryczną iluminację Luwru. To znaczy na ścianach budynków Luwru, wiadomo w Paryżu wspaniałe muzeum, zostało rozmieszczonych 16 lamp łukowych. Zaledwie 16. No ale ten oświetlony elektrycznie lów budził sensację. Ludzie schodzili, obserwowali to, oglądali, a polski malarz Aleksander Gierymski nawet namalował piękny obraz pod tytułem Luwr w nocy, którym uwiecznił ten fakt, że w 1877 roku po raz pierwszy zastosowano elektryczne oświetlenie budynku w tym przypadku. Jabłoczkow odniósł sukces biznesowy. Jego elektryczne świece były w ciągłej sprzedaży od 1876 roku, zwracały uwagę na paryskiej wystawie w 1878 roku. Ludzie zwiedzający tą wystawę oglądali i byli pod wrażeniem tego źródła światła. Natomiast w Stanach Zjednoczonych kupiono licencję i spółka, potem bardzo znana General Electric, w 1880 roku całe miasto Wabash w stanie Indiana, oświetliła właśnie tymi lampami Jabłoczkowa.
Jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego.
Oświetlenie świecami Jabłoczkowa miało swoje wady, przede wszystkim krótką trwałość tych tak zwanych świec Jabłoczkowa. Wobec tego ciągle poszukiwano czegoś, co mogłoby elektrycznie świecić długo i żeby to światło było przyjemniejsze dla oka, bo jednak światło łuku elektrycznego, nawet przefiltrowane przez ciemne szkło, było niezdrowe wręcz. Wobec tego zaczęto szukać innej metody wytwarzania światła. Dzisiaj mamy LEDy, urządzenia, które działają na zasadzie półprzewodnikowej, ale przez ponad 100 lat takim źródłem światła, oświetlenia elektrycznego były żarówki. Teraz kilka słów może o historii, jak te żarówki powstały, bo to nawet ciekawa, a nawet miejscami sensacyjna historia. Mianowicie to, że przewodnik z prądem może tak się nagrzać, że zacznie świecić, pokazał po raz pierwszy Humphrey Davy w 1801 roku. On to pokazał, ale się tym nie zainteresował. Natomiast Francuz, Frédéric de Marigny, w 1841 roku opatentował taką lampkę elektryczną. Składała się z platynowego drucika, który żarzył się pod wpływem prądu, no i rzeczywiście dawał światło. Problem tylko polegał na tym, że lampka, żarówka już wtedy Frédérica de Molinsa była nietrwała. To włókienko, wprawdzie platynowe, bardzo odporne, jednak żarzyło się w powietrzu, następowało przepalenie tego włókna bardzo szybko. No ale w 1860 roku Anglik, Brytyjczyk Joseph William Swan wymyślił, żeby umieścić to żarzące się włókienko w próżni, zamknąć je w bańce szklanej, usunąć z tej bańki powietrze, no i w ten sposób zrobić coś, co bardzo przypomina już współczesne żarówki. Mianowicie zamknięta szklana bańka, brak powietrza, więc się nie przepala, no a tam w środku żarzące się włókienko. Swan dostał nawet patent na ten swój wynalazek. Ale nie on jest traktowany jako wynalazca żarówki.
No właśnie, dzisiaj żarówkę kojarzymy z nazwiskiem Thomas Alva Edison. Żarówka Edisona.
Tak, Edison inspirował się pracami Swana i wykorzystał pewien trik prawnej natury. Mianowicie brytyjski patent nie miał mocy prawnej w USA. Wobec tego, niezależnie od tego, że skopiował pomysł, to jednak niektórzy twierdzą, że ukradł pomysł czy tą koncepcję Brytyjczykowi Swanowi. Częściowo prawda, bo z jednej strony rzeczywiście to było wzorowane, ale żarówki Edisona były pod wieloma względami znacznie lepsze od tego, co zaproponował Swan. I właściwie obaj panowie się nawet pogodzili po pewnym czasie. Nie było wielkich procesów, nie było wielkich protestów. I generalnie rzecz biorąc, 27 stycznia 1880 roku Thomas Alva Edison otrzymał patent. Nawet znany jest numer tego patentu 223898, patent na żarówkę. Ten patent na żarówkę gwarantował ogromne zyski z jednego powodu. Po pierwsze, oczywiście dzięki temu patentowi wszystkie produkowane na świecie, bo amerykański patent zabezpieczał na całym świecie, wszystkie produkowane na świecie żarówki dostarczały ekwiwalentu finansowego czy zysków Edisonowi, ale po drugie, do tego, żeby żarówki się świeciły, trzeba było również wytwarzać prąd. Wobec tego Thomas Alva Edison, wymyślając swoją żarówkę, wymyślił również to, że będzie potrzebna elektrownia, która będzie wytwarzała i sprzedawała prąd. Edison zapracował jednak na ten swój patent. On miał taki Menlo Park, taki instytut badawczy właściwie zrobił. Przepróbował, zanim zbudował żarówkę, przeprowadził ponad 1600 eksperymentów, poszukując najlepszego materiału na to coś żarzącego się w żarówce. Swan używał tutaj włókna platynowego. To nie było najlepsze rozwiązanie i wobec tego Edison bardzo wiele różnych substancji wykorzystywał do tego, żeby właśnie to był ten żarnik, który w próżni pod kloszem, pod bańką szklaną będzie sobie się żarzył, będzie dawał światło. i rozstrzygnięcie, czy też powiedzmy rozwiązanie nastąpiło, ta data jest znana, 21 października 1879 roku. W tym roku Edison wymyślił, jak zrobić najlepszy żarnik, najlepszy element świecący do żarówki. Podobno to było zabawne zdarzenie, mianowicie urwał mu się tego dnia guzik od marynarki. Jak to często bywa, z tej marynarki wystawały nitki, a ponieważ Edisonowi wtedy wszystko się kojarzyło oczywiście z tym włóknem, no więc w związku z tym wyskubał sobie nitki z japońskiej bawełny, jak się potem okazało, zwęglił je, umieścił w próżniowej bańce, po czym włączono prąd. No i wszyscy czekali, kiedy to się przepali. Czekali, czekali, czekali bardzo długo, a włókno nieprzerwanie świeciło. Dopiero po 48 godzinach ta pierwsza żarówka się spaliła. Potem drobne zabiegi dalsze spowodowały, że czas życia żarówki wydłużył się do ponad 100 godzin. No i takie żarówki można już było sprzedawać, kupować, używać. Co więcej, Edison zaplanował czy wynalazł specjalny gwint, którym te żarówki się wkręcało i wykręcało z lampek. Dzisiaj już oczywiście żarówek nie stosujemy, ale nowoczesne te elementy, które zastąpiły żarówki, mają taki sam gwint. Jest to gwint Edisona. Edison był troszkę showmanem. Wiedział, że ma genialne rozwiązanie, miał już patent, natomiast chciał olśnić ludzi dosłownie właśnie tym elektrycznym oświetleniem. I wobec tego w Sylwestra 1879 roku Edison zaprosił do tego swojego laboratorium czy pracowni badawczej w Menlo Park bardzo wielu gości, różnych prominentnych gości, ale oczywiście przedstawicieli mediów przede wszystkim. I okazało się, jak oni tam przyszli, że na drzewach tego Menlo Parku było rozwieszonych 800 żarówek. 800 świecących żarówek. To była wtedy sensacja, no bo przypomnijmy, Louvre oświetlono 16 świecami jabłoczkowa, a Edison poszedł po bandzie. 800 świecących żarówek.
Niech stanie się światłość. To powiedzenie rozwinął w popularno-naukowy sposób profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie, i życzę światłości.